Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Trybunał Konstytucyjny rozpoczął badanie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym, zapisanej w traktacie o Unii Europejskiej. Sędziowie wysłuchali stron. Przedstawiciele prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu i prokuratora generalnego poparli stanowisko premiera o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich sprawa to igranie z ogniem potencjalnego wyprowadzenia Polski z Unii. Prawnik Marcin Jakubczyk wskazał, że Trybunał Konstytucyjny powinien stwierdzić wyższość prawa polskiego nad unijnym. Ekspert wyjaśnił, że taki zapis jest zawarty w artykule 8 ustawy zasadniczej. Marcin Jakubczyk zwrócił też uwagę, że podobne orzeczenia w tej kwestii zapadały już w innych krajach członkowskich.
Nawet takie państwa jak Niemcy, jak Francja kwestionowały wyroki TSUE i tutaj oczywiście Unia Europejska była dosyć mocno, powiedzmy, zaniepokojona, jak donosiły media europejskie. Niemniej jednak, tutaj się odwołam do tego wyroku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie rzeczywiście były obawy Komisji Europejskiej, a przez ponad rok nie było żadnej reakcji. Dopiero 9 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła jakieś procedury wobec Berlina, jeżeli chodzi o naruszenie tego prawa unijnego. To podobna sytuacja miała miejsce we Francji, a moglibyśmy się nawet odwoływać chociażby do rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego, który wydał wyrok w sprawie przepisów ustawy dotyczącej ustroju sądów, gdzie stwierdził, że prawo unijne nie ma pierwszeństwa nad rumuńską konstytucją.
Liczący 129 stron wniosek premiera został wniesiony po marcowym orzeczeniu TSUE, w którym stwierdzono, że kolejne nowelizacje ustawy o KRS mogą naruszać prawo unijne. Premier zwrócił się do Trybunału o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Zarzuty sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa unijnego oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Trybunał wznowi rozprawę w czwartek. Rząd chce dać 2 lata na możliwą zamianę terenów należących do lasów państwowych, m.in. w Jaworznie, na inne grunty należące do Skarbu Państwa, na których możliwe będzie wprowadzenie gospodarki leśnej. Tak wynika z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, przyjętego przez Radę Ministrów. Został on przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wiceszef resortu Edward Siarka zwraca uwagę, że projekt ma charakter epizodyczny.
Dotyczy tylko 2 inwestycji w Jaworznie i Stalowej Woli. Mówimy tu o strategicznych inwestycjach państwa związanych z nowymi technologiami, z technologiami elektromobilnością i technologiami związanymi z lotnictwem, motoryzacją i przetwarzaniem tworzyw sztucznych.
W maju tego roku grupa posłów PiSu skierowała do prac w Sejmie projekt ustawy mający również dać większą możliwość niż obecnie zmiany terenów należących do lasów państwowych. Spotkał się on jednak z krytyką opozycji i organizacji ekologicznych. Ostatecznie projekt ten został wycofany z niższej izby parlamentu, po tym jak większość na komisji zdobył wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Wody Polskie poinformowały, że większość gmin chce podwyższyć opłatę za wodę i ścieki. Na 2548 wniosków taryfowych w ponad 94% zawnioskowano o zwiększenie opłat. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Wody Polskie jako regulator cen są na półmetku zatwierdzania propozycji taryf, jakie złożyły przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Propozycje nowych cen za wodę i ścieki są składane na 3 lata do roku 2024. Do Wód Polskich trafiło ponad 2,5 tysiąca wniosków taryfowych. W przypadku 2403 wniosków przedsiębiorstwa chcą podwyższyć opłaty. Wody Polskie w przypadku 960 wniosków wydały wnioski pozytywne. W przypadku 798 wniosków regulator odmówił zatwierdzenia taryf. Dotychczas wpłynęło 141 odwołań od decyzji niezatwierdzających nowych cen. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zaznacza, że rosnące ceny za wodę i ścieki to efekt sytuacji ogólnogospodarczej.
W ciągu następnych 3 lat wzrosną koszty inflacyjne, koszty stałe, koszty utylizacji osadów ściekowych, energii. Więc jakby te koszty zostały na tym samym poziomie, to de facto byśmy mówili o obniżeniu tych stawek. Natomiast są takie miejsca, my pokazywaliśmy przykładowo miasto Chełm, gdzie jeżeli się miasto, gmina Pan prezydent dobrze pochylił nad kalkulacją kosztów i uporządkowaniem ich. No, okazało się, że nawet te taryfy można było zmniejszyć.
Spółki wodno-kanalizacyjne wnioskują średnio około 20% podwyżki. Po interwencji regulatora te podwyżki w części miast, między innymi Wrocławiu, Gdańsku oraz Lublinie, udało się statystycznie ograniczyć do około 7%. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w swojej kancelarii. Odwołał Krzysztofa Szczerskiego z funkcji szefa Biura Polityki Międzynarodowej i mianował na to stanowisko Jakuba Kumocha. Bogna Jankę została sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta, odpowiedzialnym za dialog społeczny. Powodem odwołania Szczerskiego jest jego nominacja na funkcję ambasadora stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej przy ONZ. Prezydent odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dokonując zmian w kancelarii, prezydent podkreślił, że odnosi ona sukcesy, czego dowodzi m.in. wygrana w ubiegłorocznych wyborach.
To jest taki moment, w którym następuje rzeczywiście otwarcie jakiegoś nowego etapu w naszym tutaj funkcjonowaniu. Mówię naszym, dlatego że jest tak, że ministrowie współpracują oczywiście ze mną, współpracują także ze sobą i to, że kancelarii udaje się osiągać sukcesy, to choć oczywiście jest to grono ludzi zawsze bardzo ambitnych i mających zawsze swoje wyobrażenie i swoją koncepcję funkcjonowania i realizacji spoczywających na nich zadań, to jednak jak widać udaje nam się te zadania realizować z sukcesem, nie tylko takim sukcesem, o którym sami uważamy, że jest sukcesem, ale przede wszystkim takim sukcesem, który powoduje, że wybory zostają wygrane.
Nowy szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch do tej pory pełnił funkcję ambasadora Rzeczypospolitej w Turcji. Z kolei Bogna Jankę jest dziennikarką. Kraśnik nie otrzyma 39 milionów złotych z funduszy norweskich, mimo że wcześniej uchylił uchwałę o przeciwdziałaniu ideologii LGBT. Miasto starało się o dofinansowanie projektu w ramach programu Rozwój Lokalny. Środki z funduszu planowało przeznaczyć m.in. na utworzenie Akademii Umiejętności dla Dzieci i Młodzieży czy wyposażenie Centrum Robotyki. Ostatecznie Kraśnik nie otrzymał wystarczającej liczby punktów, co oznacza, że nie otrzyma wsparcia z funduszy norweskich. Takim scenariuszem groziła już w 2020 roku minister spraw zagranicznych Norwegii w związku z przyjęciem przez niektóre samorządy w Polsce uchwał dotyczących ideologii LGBT. W obawie przed tym Kraśnik uchylił dokument w tej sprawie. Wiceprzewodniczący tamtejszej Rady Miasta z PiSu Jarosław Jamrus nie sądzi, że to ta sprawa mogła mieć wpływ na odrzucenie projektu Kraśnika.
Kraśnik już otrzymał w swoim czasie, to było lata 2009-2011, środki z funduszów norweskich na tak zwane Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Z tego funduszu się nie wywiązał tak jak należy i musiał dosyć dużą kwotę, około 5 milionów, zwrócić. Ja myślę, że to, że teraz Kraśnik nie otrzymał tych pieniędzy, to jest pokłosie tamtej edycji. Natomiast uchwała anty-LGBT, no to nie jeden Kraśnik to zrobił. Zresztą my jesteśmy państwem, miastem chrześcijańskim. Nie chcieliśmy zamykać drogi do tych funduszów norweskich. Stąd może nawet niesłusznie uchyliliśmy tę uchwałę, ale okazuje się, że to nie wystarczyło.
Burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk przyjął decyzję w sprawie funduszy norweskich z rozczarowaniem i zapowiedział, że wystąpi o wgląd w karty oceny. Środki w ramach programu Rozwój Lokalny ma otrzymać 29 polskich miast. Fundusze norweskie to forma bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii oraz krajom bałtyckim. W zamian państwa darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii, mimo że nie są jej członkami. Nie będzie likwidacji Urzędu Rzecznika Finansowego. O tym, że rząd wycofuje się z tych planów, dowiedział się jeden z dzienników. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, kompetencje rzecznika miały zostać przeniesione do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pierwsze czytanie projektu w tej sprawie w Sejmie odbyło się w styczniu tego roku, a następnie został on skierowany do prac podkomisji i tam utknął. Teraz, jak się okazuje, rząd odchodzi od realizacji swojego pomysłu. Powodem był m.in. sceptycyzm prezydenta wobec likwidacji Urzędu Rzecznika Finansowego. Zastrzeżenia w tej sprawie miał też resort Sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Tadeusz Cymański pozytywnie ocenia zmianę decyzji rządu w sprawie Urzędu Rzecznika Finansowego.
Pomysł miał na celu wzmocnienie tej funkcji przez połączenie, przez jasność również i czytelny sygnał na rynku, bo wielu ludzi nie rozróżniało Urząd Ochrony Konsumenta, Rzecznik Finansowy, więc miało to tak zadziałać, ale te wątpliwości spowodowały, że bardzo roztropnie zachował się z tych sygnałów, przynajmniej, które do mnie płyną, rząd. Wzmożone prace są nad Funduszem Edukacji Finansowej i te sygnały, które teraz docierają, mnie osobiście cieszą i myślę, że to jest dobry kierunek działań.
Według informacji posła Cymańskiego rząd chce wzmocnić funkcję Funduszu Edukacji Finansowej. Miałby on być zasilany ze środków pochodzących z kar wobec instytucji finansowych. Celem będzie edukacja społeczeństwa, aby wzmocnić ich siłę przed różnego rodzaju próbami oszustw i wyzysku. Urząd Rzecznika Finansowego powstał w 2015 roku. Od tego czasu zajmuje się on m.in. udzielaniem porad i reagowaniem na skargi dotyczące działalności banków i firm ubezpieczeniowych. Były to wiadomości w Radiu Maryja.